Sztafeta pokoleń. Badaczy zainteresowało, skąd respondenci czerpią wiedzę historyczną i na jakiej podstawie budują swoją opinię. Badacze zestawili instytucje, muzea, organizacje pozarządowe czy kościół z lekcjami w szkole, prosząc o wskazanie najważniejszych, najciekawszych i najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy historycznej. Zarówno wśród dorosłych, jak i uczniów zaobserwowano zdecydowaną przewagę lekcji w każdym z wymienionych aspektów nad źródłami instytucjonalnymi.
Drodzy Państwo, pozwolę sobie przywitać naszych dyskutantów. Zacznijmy od naszej honorowej pani pułkownik Stanisława Kociołowicz, Wilno, harcerstwo wileńskie, no potem wiele przygód. Myślę, że sobie o tym wszystkim powiemy. Witamy serdecznie. Doktor Andrzej Janusz, historyk, wiele różnych miejsc, w których pracuje, między innymi Instytut Piłsudskiego. Witamy. Doktor Paweł Kurtyka jest też z nami, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Witam serdecznie. Jest z nami Marek Wiktor Wernic, dzisiaj żołnierz, ale nie tylko żołnierz. Jest z nami Adam Stefan Lewandowski, biuro rzecznika interesu, biuro prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście. Witamy serdecznie. Tak jest, dlatego pana kojarzę przede wszystkim z roli rzecznika w różnych miejscach, też w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Drodzy Państwo, ja zrobię sobie spocznie, jeśli można. I możemy rozpoczynać naszą dyskusję. Dziękujemy za tak liczne przybycie. To chyba jeden z takich bardziej tłumnie nawiedzonych paneli. Bardzo, bardzo się cieszymy i brawo dla Państwa, że Państwo są z nami, a wielu też znajomych jest na sali. Widzę tutaj na początku Brygada Inki. Witam serdecznie. Wszystkich nie wymienię, drodzy Państwo, ale tych, których widać, na pewno tak. Spotkaliśmy się w gronie szczególnym i jest to też szczególna debata. Debata nie tyle o historii, ale też o tym, jak tę historię przekazywać następnym pokoleniom w ramach tak zwanej sztafety pokoleń. No i dzisiaj mamy taką sztafetę pokoleń również na sali, bo jest pani pułkownik, która reprezentuje to pokolenie dzisiaj najstarsze, prawda, pokolenie weteranów jeszcze walczących w czasie II wojny światowej, no i też po niej. Mamy też działaczy opozycji, ktoś powie demokratycznej, ale to są działacze opozycji niepodległościowej. Przede wszystkim to jest zdecydowana różnica. No i mamy też następne pokolenia, i historycy, i ludzie zaangażowani społecznie, rodzinnie, tak jak pan doktor Paweł Kurtyka, i tak, prawda, i społecznie, i rodzinnie, w sprawy historii żołnierzy wyklętych. Zresztą witam panią Zuzannę Kurtykę, przepraszam, że nie przedstawiłem, a teraz dojrzałem za kamerą. No i mamy w końcu to ostatnie pokolenie, też rodzinnie zaangażowane w te sprawy, po tacie, możemy powiedzieć, znany historyk, dziennikarz i dzisiaj Marek, uczestnik Powstania Warszawskiego oczywiście, do końca życia aktywny w kwestiach walki o Polskę, o polską historię, o prawdę historyczną, a dzisiaj Marek jest w wojsku, tak, jest żołnierzem. I to też jest jeden z tych miejsc, jedno z tych miejsc, gdzie ta sztafeta pokoleń trwa. Witam serdecznie pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który jest osobą jakże zasłużoną w odkłamywaniu polskiej historii, w odszukiwaniu naszych bohaterów. Także ukłony i dziękujemy, że pan profesor jest z nami. Zacznijmy, drodzy Państwo, żeby nie przedłużać. A chciałem się spytać o takie najważniejsze rzeczy, czyli motywację. Motywację tego pokolenia walczącego z Niemcami, potem z komunistami. Właściwie co Państwa prowadziło, prawda, w życiu? Jakie są przyczyny Waszego zaangażowania, Pani zaangażowania w te sprawy, bo tutaj no, niewątpliwie Wilno też odegrało swoją rolę, prawda? Pani się urodziła w roku 1930, dobrze mówię, tak? W kolonii wileńskiej. Czyli właściwie bardzo młoda Pani jest, możemy powiedzieć. Także cieszymy się, że mamy tak młodą osobę w naszym gronie.
Kobieta i o kobiecie się mówi, że z 30 roku.
No nie, ale to musimy historycznie tutaj umocować całą historię.
Oczywiście.
Proszę Pani Pułkownik o kilka takich słów. Dlaczego Pani się zaangażowała w tę sprawę jako bardzo młoda dziewczyna?
39 rok, wojna. W domu tatuś mówi o czerwonej zarazie. Dlaczego czerwonej zarazie? Bo tatusia, ojciec służył w wojsku carskim. I dopiero po rewolucji październikowej, gdzie stracił swoich dwóch braci w tej rewolucji październikowej, przyjechał do Wilna, do kolonii wileńskiej, ponieważ pracował na kolei, dostali dwie działki, no musieli oczywiście zapłacić, ale bez przerwy od dzieciństwa słyszałam o czerwonej zarazie. Nigdy nie mówił po rosyjsku, mimo że
panią,
się przecież uczył szkole.
Zastanawiało, co to jest ta czerwona zaraza?
Czy to
jakaś
oczywiście
bakteria, wirus, barszcz czerwony?
Wirus. Carska Rosja, a potem Związek Radziecki. I ja tylko od dzieciństwa słyszałam o czerwonej zarazie i tatuś nigdy, prawda, nie nauczył się tylko tabliczki mnożenia po polsku. Ale tak nawet nam nigdy nie pomagał. Więc rośliśmy w nienawiści do tych Rosjan, którzy przyszli. Najpierw przyszli Niemcy, potem Wilno oddali Litwinom na rok. Potem 41 rok, niemiecka okupacja do 44 roku. I w czasie niemieckiej okupacji uczęszczam albo tajne komplety tajnego nauczania. Młodzież, która nie pracuje, uczy się w kompletach tajnego nauczania. Od domu, od mieszkania do mieszkania. Od nauczycieli do koleżanek, które mają większe mieszkania. Do 44 roku. Oprócz kompletów tajnego nauczania, Związek Harcerstwa Polskiego. Nawet się nie mówi o cuchach. Od razu przyjmują do drużyny Iskry, którą prowadzi harcmistrzyni Nika Gojrzewska. Więc komplety tajnego nauczania, potem harcerstwo zbiórki, opanowujemy różne sprawności, łączniczki, sanitarniuszki, alfabet Morse. 44 rok, operacja Burza w Wilnie, operacja Osterbrawa. My, młodsze harcerki, pomagamy. Wykonujemy prace pomocnicze w dwóch szpitalach w kolonii wileńskiej.
Przepraszam, że ja wyjdę w słowo, ale to wszystko, o czym Pani mówi, to wszystko, czym Pani się zajmowała, to było coś naturalnego dla Pani, że tak
właśnie
trzeba się zachować, nie ma innego wyjścia.
I to inaczej nie ma wyjścia, nie ma. Młodzież, która się nie musiała pracować, musiała pokonywać te wszystkie trudności, to było naturalne. To było tak naturalne, że musimy chodzić do szkoły, uczyć się. Więc operacja Osterbrama, jesteśmy w szpitalach jako pomoc. Oczywiście nie opatrujemy rannych. Dwa szpitale w kolonii wileńskiej, po operacji Osterbrama, prawie 50 rannych, bo pokonując tory trafili na pociąg pancerny. Kończy się. Jesteśmy właśnie w tych szpitalach, pomagamy. 47 rok, wrócę do czwartego, chodzimy do polskiego pierwszego gimnazjum w Wilnie, polskie gimnazjum, więc wszyscy zdajemy egzamin i chodzimy, uczęszczamy do polskiego gimnazjum, jesteśmy dumni, bo wychowani jesteśmy patriotycznie i przez szkołę, i przez księży, i przez dom. W 47 roku miłość wszystkich Wilnian do Piłsudskiego. I idziemy na Rossa, gdzie jest pochowana matka i serce Piłsudskiego, niesiemy szarfę kochanemu dziadkowi, młodzież, no i nie wymieniamy harcerzy. Wzywają nas NKWD, wzywa nas na przesłuchania. W Wilnie jest taka Łubianka i z drugiej strony wejście ofiarnej. Ponieważ nie mam jeszcze 18 lat, postanowili wypuścić taką dziewczynę mnie, skupił w nią, też nie ma 18 lat, a dziewczyny, które harcerki, które mają 18 ukończone, otrzymują 10 lat. Po 10 latach wrócę, to już mała dygresja, wracają i już potem nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu. Tak odbiło się, tak odbiło to piętno, ten pobyt w łagrze na Syberii. Więc my na razie jesteśmy wypuszczone, młode dziewczyny, ale to nie byliby Rosjanie, żeby nie śledzić. Dostaję zadanie wyjechać do Grodna i znaleźć punkt kontaktowy, bo uciekli niektórzy akowcy i niektórzy się jeszcze chowali, więc trzeba przerzucić przez granicę. Tutaj uważam, że jest niedopatrzenie, bo nie powinni byli wypuszczać takiej dziewczyny, która była na ofiarnej śledzona przez NKWD-stów, ale nic. Udało się, dowiedziałam się, że profesor Marian Michniewicz, o którego też między innymi chodziło, jest w Toruniu i wykłada. Więc to jedno. Dalej różnie, potem kilka razy zetknęłam się z tym, że NKWD-ści śledzili. Ale czas leci. Kończę tę szkołę średnią i Pietraszkiewiczówna, nauczycielka polonis, nauczycielka szkoły, właśnie tej naszej polskiej szkoły, radzi, żebym poszła na filologię polską. Litwini zamieniają nazwę Stefana Batora jako uniwersytet i zdaje egzamin na tym uniwersytecie, ale proponują wyjazd do Moskwy, gdzie jest filologia polska i język, filologia słowiańska i język polski. Z koleżanką jadę do Moskwy, studiuję cały rok, ale przecież Rosjanie nie zapomnieli, dalej śledzą. Jak się dostałam na ten uniwersytet, trudno nawet zrozumieć. W każdym bądź razie zapraszają na Łubiankę, słynne carskie więzienie. Po kilku miesiącach, prawie po pół roku, otrzymuje wyrok. 8 lat. 10 lat otrzymywali akowcy za działalność z bronią, a tutaj harcerka, raptem harcerka, za swoją działalność otrzymuje 8 lat. Wysyłają następnie do więzienia Butyrki, też znane więzienie carskie. Tam siedzę kilka lat i wywożą aż na Syberię za Tajszetem, za Irkuckiem Tajszet. Tam pracuję w lesie, sadzimy właściwie las. W Moskwie w czasie uniwersytetu roku miałam operację, tam wyrostka robaczkowego do drobnostka, ale ciągle mam wysoką temperaturę, więc nie pracuję w lesie bardzo ciężko, tylko sadzimy las. Potem wybudowana fabryka Migi, taki minerał. I tutaj jest właśnie, no na szczęście niedługo pracuję, z nożami ostrymi otrzymujemy te noże i rozłupujemy na drobne listewki. Mika to jest taka izolacja w żelazkach. Jeżeli ktoś pamięta żelazko stare w domach, to był taki proszek. To jest właśnie ta mika jako izolacja. Pracuję tam. I ten pył jest bardzo szkodliwy. Osiada na włosy, dostaje się do oczu i tak dalej, i tak dalej. Zaczynam chorować. Ale na szczęście umiera Stalin w 1953 roku w marcu. Radość niesamowita.
Przepraszam, że ja pani pułkownik przerwę na moment, ale przypominam sobie opowieść całkowicie z drugiej strony. Była taka pani prokurator Helena Wolińska-Brus i dla niej śmierć Stalina była najgorszym dniem w życiu.
Właśnie o to chodzi, właśnie. I te Rosjanki, bo siedzą ze mną, Rosjanki, Łotyszki, wszystkie narodowości, które podbił Związek Radziecki. I Niemki, i Estonki, i Łotyszki, i Litwinki. Także nawet rozmawiam po niemiecku, bo uczyłam się w szkole średniej niemieckiego, więc z Niemkami rozmawiam po niemiecku, z Litwinkami po litewsku, bo musiałyśmy opanować w Wilnie 5 języków. no mówiąc o łacinie piątej. Więc polski, naturalnie, to był nasz rodzinny, nasz ojczysty język, ale litewski oczywiście, rosyjski tak, niemiecki tak, więc trzeba było te języki opanowywać. Potem dochodziło się do wniosku, że jeżeli się opanuje jakieś do 20 liczebniki, to potem już wszystko. Od początku bardzo łatwo było opanować wszystkie inne języki.
Pani Pułkownik, dojedźmy do momentu, kiedy pani wraca do Polski po łagrach.
I teraz właśnie, ja już staram się tak dosłownie skracać, żeby to jakoś wyszło zwięźle, bo jak taki życiorys to bardzo trudno. W telegraficznym skrócie. No więc jestem jeszcze tak w Wilnie. W Wilnie. Wracam w 1954 do Wilna. Na szczęście po śmierci Stalina jest amnestia, wracam do Wilna. Pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej, z tym, że mam rozpocząć studia w 1955 roku. Pracuję jako nauczycielka pod Wilnem i w 1954 roku, po 10 latach, wychodzą z więzienia AK-owcy i jeżeli mają możliwość, wyjeżdżają do rodzin, ale tylko Wilno, Lwów, Grodno, do tych miejscowości, tak na Kresy. O Polsce nawet mowy nie ma. Więc mąż dostaje wakat po 10 latach więzienia AK-owiec i przyjeżdża nielegalnie do Wilna. Poznaje go, nie ma dokumentów, nie może wracać z powrotem, nie zdawał sobie sprawy, bo nielegalnie przyjechał, udało się. Postanawia rodzinę znaleźć jakąś pannę, żeby ożenić go i żeby mógł wrócić na zesłanie. I trafiają na taką nauczycielkę, która przyjechała, pracuje kilka lat, a nauczycielka, taka wielka patriotka, harcerka, zdaje sobie sprawę, jak to. Przecież jeżeli zostanie ten mężczyzna, to złapią go NKWD-ści i dostanie 25 lat, lepiej kulkę w łeb. I postanawiam po 3 dniach wyjść za mąż. Idziemy do znajomego księdza, ponieważ nie może bez zapowiedzi dawać ślubu. Idziemy do biskupa Litwina, dostajemy dyspensę. Na 3 dzień bierzemy ślub i w poniedziałek jadę na zesłanie. Pokonujemy 1000 kilometrów i jedziemy Komi SSR do Uść Kułomu. Jedziemy tam, gdzie jeszcze nie ma dróg. Latem statkami poruszają się podróżni, zimą po zamrzniętej Wyrze, gdzie, bo tak się nazywa rzeka, w okresie przejściowym są statkami, kiedy nie zamrznięta jest rzeka. W 1955 roku Polska podpisuje umowę ze Związkiem Radzieckim, że wszyscy AK-owcy, którzy ukończyli 10-letnie, staram się jak najszybciej, którzy ukończyli 10-letni, ale musimy Państwo wiedzieć, 10-letni wyrok. I jeżeli mają kogoś w Polsce, że kogoś w Polsce z rodziny może przyjąć AK-owca, to mogą się ubiegać o wyjazd do Polski. Ponieważ męża, brat jeden został rozstrzelany w Tuskulenach w Wilnie jako AK-owiec, a drugi został zabrany do wojska i idzie z wojskiem na Berlin. Zatrzymuje się w Szczecinie. Dostaje mąż te dokumenty w dosyć szybkim czasie. I ma możliwość wyjazdu do Polski. Do Polski, o której nigdy moja rodzina nie marzyła, bo uważała mama, że jesteśmy w Polsce, Wilno jest polskie, ma ogródek, piękny domek, więc i po co do Polski wyjeżdżać, jak my jesteśmy jeszcze w Wilnie w Polsce? Nie wyjeżdża. A tutaj z mężem wyjeżdżam do Polski, w Nowym Sączu, proponują jakiś domek i tak dalej, pracy mężowi. Mąż ma brata, jedzie do Szczecina.
Pani pułkownik, tutaj postawmy koniec. Przecinek. I tutaj wrócimy jeszcze do pani historii oczywiście, bo jest szalenie fascynujące materiał na film, sensacyjny wręcz. Będziemy jeszcze oczywiście korzystać z pani wiedzy, z pani doświadczeń. To już koniec, ale jeszcze ja będę miał jeszcze pytania do pani później. Przechodzimy do pana doktora Andrzeja Nanusza, historyka Instytutu Piłsudskiego, ale też jako jeszcze młodszy człowiek niż teraz działacz opozycji niepodległościowej też, prawda? Nie demokratycznej, tylko niepodległościowej. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, czyli ta karta walki z komuną jest też taka bardzo czytelna. No a dzisiaj historyk, publicysta, ale też działacz społeczny w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chciałem pana doktora spytać też o powody, o motywację, na ile istotny w pana życiu był na przykład Antoni Anusz.
Znaczy, to zdjęcie, które tutaj jest w tle, to rzeczywiście można powiedzieć chyba z legitymacji studenckiej moje, no ale z czasów tej aktywności rzeczywiście w podziemnym NZS-ie. Natomiast ja jestem rocznik 65, tak, żeby to jakby wszystko, rozumiem, tą sztafetę po kolei zarysować, bo to jest ta perspektywa, o której pani pułkownik mówiła. Ja mogę powiedzieć, że bezpośrednio ja, jakby mój tata, świętej pamięci, był żołnierzem Armii Krajowej KDW, tak, 25 rocznik. Czyli można powiedzieć, że ja jestem synem AK-owca i jakby, no, to jest to następne pokolenie, tak, także tutaj to jest, o tym zaraz jeszcze parę słów powiem, ale jest ta więź, jest ten bezpośredni, można powiedzieć, związek, nie tylko duchowy, wręcz fizyczny związek tego, ta łączność pokoleń. I to jest, ja się myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz motywacje te rodzinne, bardzo ważne w moim przypadku, no bo tutaj troszeczkę tak, no, o sobie mamy, no, trochę trzeba o sobie powiedzieć, tak?
Proszę się nie krępować,
taka jest formuła, no więc taka jest formuła, w związku z tym troszeczkę o sobie, więc pradziadek Antoni Anusz w 1903 roku zapisuje się do PPS-u, organizacja bojowa PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W 1908 roku skazany na karę śmierci, zamieniona za organizację działalność w organizacji bojowej PPS, zamieniona kara na 12-letnią Syberię. I znowu ta Syberia się, prawda, w tych naszych polskich losach pojawia, tak? Też w Irkucku, pani pułkownik mówiła, też Irkucku, on w Irkucku, tak, więc i no i jest tam w 1917 roku jakby zmiana sytuacji w Rosji, on dopiero wychodzi z tego zesłania. I on im tylko parę zdań, wraca do Polski, jest posłem pierwszego Sejmu, drugiego, trzeciego, szefem Komisji Wojskowej, która była bardzo ważna przecież w 1919 roku, prawda, w 20 roku, no, Komisja Wojskowa. Nie ma co ukrywać, to wynikało z jego bardzo ścisłych związków z Józefem Piłsudskim. To znaczy jednak te relacje nawiązane jeszcze przed, prawda, pierwszą brygadą, jak można powiedzieć, bo to były na początku XX wieku, jednak one rzeczywiście do samego końca te relacje mojego pradziadka z Piłsudskim były bardzo mocne do samego końca. I jest członkiem, zastępcą członka Rady Obrony Państwa, więc można powiedzieć, no, osobą bardzo, bardzo aktywną politycznie. Jego brat, też dwa zdania, też wraca z Moskwy w 18 roku. Tam jest osobą, która, no, dosyć robi taką, można powiedzieć, jest zasobną osobą, inżynierem w zakładach putiłowskich. I ciekawe, że zostaje też, no, też cały czas współpracuje z Polską Organizacją Wojskową, współpracuje też, mówiąc wprost, z wywiadem POW. I w 20 roku jest komisarzem rządu na Warszawę, takim komisarycznym prezydentem. No to też świadczyło o tym, o takim bardzo dużym zaufaniu, no bo w 20 roku, w czasie nawały bolszewickiej, osoba, która jest komisarzem, prezydentem komisarycznym Warszawy, no to jest też ten bardzo ścisły związek Piłsudczykowski. I to już nie chcę to rozwijać, bo to można by rzeczywiście mówić dużo. Ostatnio ja zebrałem pisma polityczne Antoniego Anusza, taki duży tam wstęp napisałem, to można historię całą tą dosyć szczegółowo opisałem, więc...
Dostałem książkę zresztą od pana doktora, to jest tak grube jak raport w sprawie reparacji.
No tak. Także to jakoś jest, także ktoś oczywiście jakby bardziej chciał szczegółowo, to zachęcam. Można tam tę historię bardziej szczegółowo przeczytać i się z tym zapoznać. I teraz przechodzę do tego momentu, właśnie ojciec, no, taka tradycja jakby rodzinna, bardzo jednoznaczna, nigdy nie w PZPR-ze, prawda, Armia Krajowa i Solidarność, no, ojciec. Także tutaj to jest bezpośrednia jakby ta ciągłość. I teraz
na ile, panie doktorze, przepraszam, bo to jest ważny punkt, na ile ojciec czuł tę ciągłość między Armią Krajową a Solidarnością?
Tak, i właśnie on mi mówił coś takiego, że jak w 80 roku rozmawialiśmy na ten temat, on się zapisał, prawda, do Solidarności, do pierwszej organizacji, można powiedzieć, po Armii Krajowej, to on mówił, że czuje taką, tak jak Armia Krajowa w jego przekonaniu była takim de facto ruchem społecznym, podziemnym ruchem społecznym. Oczywiście o nastawieniu wynikającym w dużym stopniu z czasów wojny, więc oczywiście ten był akcent bardzo duży zbrojny, ale to było coś więcej. To znaczy, on mi zawsze opowiadał, że Armia Krajowa to był właśnie ruch społeczny, ruch niepodległościowy, że to nie było tylko kwestia, to było całe wręcz też formacja społeczna. I on właśnie mówi, że teraz jakby przekładając na ten fenomen 80 roku, to on właśnie czuje takie poczucie ma, że to jest te emocje, które są, no mówię, bez karabinów, ale emocje przeciwstawienia się tej rzeczywistości, zmieniania rzeczywistości komunistycznej w przypadku 80 roku, to dla niego był bardzo podobny. I on właśnie, i w związku z tym to jest, tutaj ja bym powiedział, że jest taka pewna taka więź między właśnie pokoleniem Armii Krajowej i samą Armią Krajową, a Solidarnością. Co wydaje się na pierwszy rzut oka, może do tego tak nie podchodzimy, ale w sensie przecież Solidarność to jest przede wszystkim ruch społeczny, ruch niepodległościowy w formie związku zawodowego. Tak? No tak to wtedy było i w dużym stopniu tak to odbieraliśmy. W związku z tym, tak jak Armia Krajowa była tym ruchem niepodległościowym, tą formacją społeczną walczącą z jednym, z drugim okupantem w formie oczywiście w tamtej rzeczywistości, czyli z nastawieniu zbrojnym. I to jest istotne. I teraz przejdę już, bo nie chcę, do tych lat 80. Tak? W 80 roku, 1 września, to jest symbolicznie, ja idę do liceum, tak? Mam 15 lat. Także w nowy etap w życia, że tak powiem, Polski, a dla mnie to jest, właśnie tak to sobie kojarzę, że idę do liceum i to jest właśnie dzień po podpisaniu porozumień, to jest dzień po Solidarności. Ja się już, no licealista, to się już czuję człowiek prawie dorosły, w związku z tym to jest taki bardzo ważny dla mnie moment. I teraz, no oczywiście kwestia historii, to jest bardzo ważna rzecz, to znaczy poznawanie historii, poznawanie prawdziwej historii, to jest fundament. Ja mogę powiedzieć, że taką pierwszą moją aktywnością jeszcze przed 80 rokiem było to, że stworzyliśmy z kolegami taką grupę, która chodziła i myśmy malowali po murach Katyń 1940, bo Katyń pamiętamy, tego typu, no takie na zasadzie, takie, to dla nas było ważne, bo to było przy tym kłamstwie, a Katyń był taką soczewką, to znaczy to było takie, można powiedzieć, soczewka tego komunistycznego kłamstwa, to było kłamstwo w sprawie Katynia. I myśmy właśnie mówiąc, że nie, że to Sowieci zamordowali, prawda, naszych oficerów, Polaków w Katyniu, to jest dla nas bardzo ważna rzecz. I ja pamiętam, że jeszcze przed 80 rokiem to myśmy, brałem udział w tego typu akcjach. No i oczywiście kwestia później, prawda, Solidarność. I tutaj zrobię taki już przeskok, stan wojenny. Ja chciałem takie powiedzieć tak pewne określenie. Te pokolenie lat właśnie 80., które aktywnie wchodziło w dorosłe życie i przeciwstawiało się tej rzeczywistości, ja bym określił, że my jesteśmy dziećmi drugiego obiegu. Że dzieci drugiego obiegu wydawniczego, to znaczy, że dla nas punktem odniesienia było to, że myśmy szukali tej prawdy w tej komunistycznej rzeczywistości zakłamanej, prawdy w niezależnych wydawnictwach, prawdy w emigracyjnych wydawnictwach. To dla nas był ważny punkt odniesienia i później część z nas w dużym stopniu myśmy współtworzyli ten drugi obieg. To znaczy ja powiem tak, że myśmy trochę, walcząc z systemem komunistycznym, później o tym jeszcze parę słów powiem, o tych formach organizacyjnych, bo taki jest, prawda, też temat naszej dyskusji, to korzystając, będąc w tym drugim obiegu, korzystając z wydawnictw z drugiego obiegu, korzystając, prawda, słuchając rozgłośni zachodnich pokazujących prawdę o historii. Historia była, nie ma co ukrywać, tym polem walki z komuną wtedy. Wprost, fizycznie.
No, to był czas, kiedy nie było komórek, nie było internetu, Facebooka, Instagramów i różnych innych rzeczy, na których się już nie znam, tych dalszych etapów internetowej działalności. Także oczywiście pole poznawcze było mocno ograniczone, ten horyzont, prawda, był w pewnym momencie bardzo, bardzo daleki, prawda? Można było czerpać wiedzę właśnie z wydawnictw książkowych przede wszystkim, tak? Też nie było przecież filmów, prawda? No to są zupełnie inne czasy, trudno sobie to wyobrazić, ale młodzież tym bardziej właśnie poszukiwała wiedzy na te zakazane tematy i tym bardziej chyba to trzeba docenić, prawda? Tę chęć poszukiwania prawdziwej historii Polski. Pan doktor Paweł Kurtyka, ja chciałem pana doktora spytać z jednej strony o te osobiste tradycje, rodzinne tradycje. Tato, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Janusz Kurtyka, osoba jakże ważna i dla Instytutu, i dla polskiej historii, i dla żołnierzy wyklętych. Pan przejął tę pałeczkę po tacie w dużej mierze, działając jako młodszy człowiek w organizacji Studenci dla Rzeczpospolitej, która to organizacja też wzięła sobie na sztandery żołnierzy wyklętych i bardzo mocno się zaangażowała w odkłamywanie tej historii. No a dzisiaj pan jest prezesem Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Chciałbym połączyć ten wątek rodzinny z wątkiem edukacyjnym. Prawda? Jak z pana perspektywy, z pana doświadczeniami, jak tę historię przekazywać dzisiaj, żeby ona docierała, żeby to było skuteczne?
Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie też dziękuję państwu za zaproszenie. Muszę tylko małe sprostowanie na początek dokonać, bo miałem liczne osiągnięcia akademickie w swoim życiu, ale tytułu doktora się niestety jeszcze nie dorobiłem.
Aha, natomiast to taki po doktorze Januszu jakoś tak automatycznie chyba to się...
Automatycznie, tak jest. Ale może kiedyś...
Może to jest dobra wskazówka. Tak,
potraktujemy to jako wyzwanie. Natomiast wracając jakby do tej opowieści, ja bym tak metaforycznie może to trochę przełożył, bo widać tutaj z tego, co przedmówcy powiedzieli, że istnieje taka funkcja liniowa, można by matematycznie powiedzieć, funkcja liniowa ciągłości przekazywania z pokolenia na pokolenie w rodzinie pewnej tradycji, tak? Tej właśnie sztafety, o której dzisiaj mówimy. Natomiast mój ojciec jest przykładem nieco innym, to znaczy, że do tej sztafety można dołączyć, nie do końca mając poprzednika, dlatego że ojciec pochodził z rodziny, która przyjechała do Nowej Huty w Krakowie z Radłowa. To jest takie miasteczko w Małopolsce na wschód od Krakowa. I tak na dobrą sprawę on był niejako samoukiem dołączającym do tej sztafety na podstawie researchu źródeł. To znaczy on czytał, interesował się, czytał bardzo dużo Piłsudskiego, wydawnictw i pism i jakby z tego jego własnego zainteresowania przeszłością i pewnie też z tego poszukiwania odpowiedzi na to, gdzie leży prawda, tego próby przebicia tego szklanego sufitu kłamstwa tej PRL-owskiej rzeczywistości, pochodziło to zainteresowanie. Tu przedmówcy, można powiedzieć, dzisiaj jest taki ważny w biznesie, a tym się na co dzień zajmuje, jest ważne zagadnienie mentoringu, prawda? Jest taki termin mentoring, czyli jakby kształcenie przyszłych następców po to, żeby oni nabierali umiejętności. I ten mentoring w przypadku mojego ojca również był i działał. I takim mentorem, którego ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, był pan Andrzej Zagórski, żołnierz organizacji Wolność i Niezawisłość i pierwszy redaktor, wydał pod swoją redakcją dwa numery zeszytów historycznych winu. No i ojciec jakby połączył swoją podstawową pasję zawodową, jak już poszedł na historię, do historii wieków średnich, z którymi to czasami miał swoje najwybitniejsze naukowe publikacje związane, właśnie z tą działalnością i społeczną w NZS-ie i z działalnością na rzecz pisania prawdy o polskiej historii, tej najnowszej. No, w drugim obiegu wydał między innymi pierwszą biografię generała Leopolda Okulickiego, to tak, żeby nawiązać do tych drugoobiegowych tematów, i jednocześnie później bardzo mocno zainteresował się tą częścią rzeczywistości, która chyba była najbardziej zakłamana, bo Armia Krajowa w PRL-u, ta prawda się przebijała, prawda? To się przebijało.
Szczególnie od 1956 roku więźniowie wychodzili na wolność w ramach amnestii i też Armii Krajowej można było mówić, oczywiście niepełną piersią można powiedzieć, ale jednak troszeczkę przynajmniej.
Tak, natomiast najbardziej zakłamaną historię, najbardziej znienawidzonym komponentem Armii Krajowej, bo to przecież też była pewna sztafeta po kolei, najpierw po rozwiązaniu organizacja nie, potem organizacja win i inne mniejsze, był właśnie opór podziemia antykomunistycznego po wojnie i z historią tych organizacji on bardzo mocno związał swoją aktywność, zwłaszcza w latach 90., bo pisząc i redagując zeszyty historyczne winu, no to głównie o tych organizacjach to było i to było pierwsze jakby takie źródło, które opisywało, co to w ogóle był za twór to powojenne antykomunistyczne podziemie zbrojne. I tutaj jakby można powiedzieć, że z jednej strony zadziałał ten mentoring ze strony pana Andrzeja Zagórskiego, a później już wykorzystując możliwości pewnej dźwigni, jaką dawały stanowiska kierownicze, najpierw dyrektora IPN-u w Krakowie, później prezesa całego instytutu, no to temat ten mógł wejść na agendę szerszą, co finalnie doprowadziło do ustanowienia święta 1 marca, no gdyż ojciec był jakby wnioskodawcą strony społecznej i wspierającym jednocześnie to od strony Instytutu Pamięci Narodowej po to, żeby przekonać prezydenta Lecha Kaczyńskiego do wniesienia inicjatywy ustawodawczej do Sejmu.
Jeśli można, panie prezesie, w takim razie powiem, zawsze trzeba pamiętać, drodzy państwo, że właściwie mamy dwóch ojców założycieli 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Też staram się dbać o to, żeby obok profesora Lecha Kaczyńskiego wymieniać profesora Janusza Kurtykę. Bez nich dwóch nie byłoby tego święta, bez wątpienia.
I jakby teraz odnosząc się, dziękuję zresztą panie redaktorze za to, bo to bardzo dla nas jako dla rodziny ważna sprawa, ale wracając do tematu tej sztafety pokoleń, jeśli chodzi o moją osobę, to rzeczywiście moje takie zaangażowanie społeczne w tej organizacji Studenci dla Rzeczypospolitej, ono oczywiście wynikało, czy pewnym jego motorem napędowym była kwestia katastrofy w Smoleńsku, w której ojciec zginął, jakiejś takiej chęci konstruktywnego działania, żeby jednak nie tylko z tego wychodziły złe rzeczy, ale też coś konstruktywnego i dobrego. No a to trafiło właśnie na taki czas, w którym ten temat żołnierzy wyklętych był bardzo świeży i bardzo na czasie, no z uwagi na okres ustanowienia tego święta. I ta nasza aktywność przypadła chyba na taki najmocniejszy moment, w którym temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego w Polsce stał się sprawą społeczną. Czyli były organizowane marsze, rzeczywiście było to oddolne, niskie wsparcie jakby oficjalnych czynników, natomiast duża energia społeczna, która dziś, można powiedzieć, wygasła w dużej mierze, prawda? Więc to był taki, tak jak mamy właśnie, bo ja się absolutnie zgadzam z tą diagnozą, że i Armia Krajowa była ruchem społecznym, i Solidarność była ruchem społecznym, te formy, czyli ruch zbrojny, bądź związek zawodowy, to jest tylko forma. Natomiast treść i sens to jest zupełnie co innego i tutaj mieliśmy też jakiś znacząco mniejszy, ale też taki pewien trend społeczny, żeby młodzi ludzie, bo to głównie było jakby zrzeszało dosyć młodych ludzi, gdzieś znaleźli jakichś nieodkrytych bohaterów tej naszej historii i postanowili się im poświęcić. Natomiast no, oczywiście skala znacząco odmienna od dwóch wcześniejszych przykładów. I przechodząc jakby do tych form przekazu tej pałeczki, to myślę, że...
Co zrobić też, panie prezesie, żebyśmy nie zatracili, żebyśmy nie stracili tej historii, bo pan wspomniał o tym, że niestety ten wielki ruch społeczny też wokół Żołnierzy Wyklętych, on nam troszeczkę siadł, tak? Troszkę nam wygasł i po to jesteśmy wszyscy tutaj, żeby też zastanowić się, co z tym zrobić, żeby jednak zarażać patriotyzmem, Armią Krajową, Solidarnością, Żołnierzami Wyklętymi kolejne pokolenia Polaków.
Ja tego zwrócę na dwie rzeczy uwagę. Tak jak historia mojego ojca i bardzo wielu wtedy, to było poszukiwanie własne i własne odnalezienie, tak samo też historia Wyklętych i jakby zainteresowanie młodego pokolenia Wyklętymi też pochodziło z poszukiwania własnego. Czyli jakby ten wybór jest własny, wolnościowy. To my ich znajdujemy i my ich wybieramy, a ewentualnie pewne sygnały można wzmocnić. Tutaj, jeśli chodzi o diagnozę tego problemu, to być może właśnie zbyt duży taki jakby element oficjalny odstrasza często młodych ludzi, jeśli jest podawany w sposób niedobry, w sposób, który kojarzy się z jakąś formą
urzędniczy,
nacisku,
administracyjny.
Sztuczny, tak, dokładnie. Więc tutaj jakby też jest bardzo ważne, żeby czynniki oficjalne, urzędnicy, państwo i tak dalej czuli subtelnie, które elementy mogą wspierać, a które, czy sposoby, a które no niestety przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego. A to czasem jest niestety z tym problem. Natomiast ta sztafeta pokoleń, ona, i tak może tu spuentuję moją wypowiedź, bo trochę tak podsumowując też moich dwóch poprzednich przedmówców, ona ewidentnie po pierwsze istnieje, w Polsce. Ona jest przekazywana, bo jeszcze wcześniej można sięgnąć, prawda, do tego, że bardzo mocno w okresie międzywojennym było wykorzystywany temat powstania styczniowego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sztafeta pokoleń, ona istnieje. Ona jest czymś obiektywnym, czymś, co my jako Polacy wytworzyliśmy w toku naszych dziejów. I prawda jest taka, że staje się też osią historii, to znaczy każdy, kto ma odstępstwo od osi historii, no on nie idzie w nurcie czegoś, co później historia osądza jako zgodność z polską racją stanu. I do tej sztafety można w różny sposób dołączyć. Albo rodzinnie, albo samemu. Poprzez własny wolny wybór, własne wolne zainteresowanie. I to jest chyba ważna wiadomość, bo tak naprawdę każdy z nas może wziąć w tym udział. Bardzo ważnym jest to, co padło, to znaczy informacja, żeby czy to przez czasopisma drugoobiegowe, czy przez relacje rodzinne, czy przez przekazy w nowoczesnych mediach, w jakiś sposób wiemy, że coś jest, coś takiego jest, jako młody człowiek wie, że coś takiego jest i może się tym po pierwsze zainteresować i samemu wybrać, nie że pani w szkole każe, samemu wybrać ten rodzaj swojego światopoglądu na sprawy historyczne. I to myślę, że w tym miejscu bym przecinek swojej wypowiedzi postawił.
Bardzo dziękuję. No cóż, teraz najmłodszy z naszych uczestników, Marek Wiktor Wernic, państwo świetnie go znają, w większości też znają też tatę, czyli Andrzeja Wernica. Ja miałem tę przyjemność i zaszczyt znać trochę tatę Andrzeja Wernica, historyka, dziennikarza, a do końca walczącego właśnie o wolną Polskę. Na ile w twoim życiu, tato, odegrał rolę takiego właśnie, takiej, no, elementu w sztafecie pokoleń, prawda? Na ile ty się czujesz spadkobiercą tradycji Armii Krajowej Żołnierzy Wyklętych? To właściwie jest retoryczne pytanie, bo wiemy, że się czujesz, ale jakbyś mógł rozwinąć ten wątek, co ciebie w tych ideach najbardziej zawsze pociągało, czy są takie elementy?
Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to szanowna pani pułkownik i szanowni działacze opozycji antykomunistycznej. To wielki zaszczyt i honor siedzieć z panią tu na tej scenie i chciałbym podziękować z tego miejsca za to, że za pani heroizm, za pani poświęcenie i za państwa też poświęcenie, bo gdyby nie wasze i pani poświęcenie, dzisiaj byśmy tu nie siedzieli w wolnej i niepodległej Polsce, nie patrzyli na taką piękną stolicę z tym no, małym defektem po lewej stronie. A propos tak Stalina, jak już rozmawiamy. No... Szanowni państwo, pochodzę z domu o głębokich wartościach i tradycjach niepodległościowych, chrześcijańskich. I tu taki mały paradoks, bo pochodzę z rodziny niemieckiej. Pierwszy Wernicz do Polski przyjechał pod koniec XIX wieku. Samuel Johann Wernicz z 9 dzieci osiedlił się tutaj w Polsce. Był ewangelikiem. Dopiero po wielu, wielu, wielu latach pierwszą osobą, która przyjęła chrzest, to jest mój dziadek, ojciec mojego taty, major Leon Leszek Wernicz, oficer zawodowy Wojska Polskiego, oficer drugiego sztabu Wojska Polskiego, oficer przedwojennego wywiadu, odznaczony 4-krotnie Krzyżem Walecznych, orderem wojennym Virtuti Militari za obronę Warszawy w 1939 roku. Mój ojciec miał brata, bo brat ojca kapral podchorąży Zbigniew Wernicz, pseudonim Cezar, na tydzień przed powstaniem warszawskim został rozstrzelany na Pawiaku. Cudem udało się mu uratować pamiętnik, jako że działał w konspiracji. Brat ojca trzymał dokumenty akowskie przy oknie i kiedy Niemcy weszli do domu, przytomnie wyrzucił dokumenty na wewnętrzne podwórka. Jak Państwo dobrze, może trochę kojarzą architekturę, przedwojenne kamienice miały też wewnętrzne podwórka i Niemcy na to podwórko nie weszli. I ostatnie słowa, jakie brat, to mówię z relacji mojego ojca, przekazał, powiedział brat ojca, do widzenia matko. I ten pamiętnik ocalał, moja babcia, której nie znałem, schowała go i go ocaliła. I ten pamiętnik przetrwał do dnia dzisiejszego, mam go nawet tu ze sobą w oryginale, później będę mógł Państwu go pokazać. To właśnie w ramach tej sztafety pokoleń, jak wyglądały zapiski młodego żołnierza. Mój ojciec brał udział w Powstaniu Warszawskim jako 14-latek, musiał bardzo szybko dorosnąć, bo jego ojciec trafił do niewoli, brata już nie było, a jego matka była lekarzem, pediatrą w szpitalu na ulicy Kopernika. Ojciec został na Starym Mieście, tam go przygarnął batalion Roga i ojciec pełnił tą służbę jako mały chłopiec. Wydobywał odczynniki z wina, z zalanych piwnic Fukiera, zdobywał żywność, czy też pomagał rannych i jako małe dziecko grzebał zabitych i poległych. Tak? To jedno chyba największe wydarzenie, które też mu życie uratowało, to wybuch czołgu Pułapki, tak zwanego czołgu Pułapki, bo po prostu poszedł w inną ulicę do swojego kolegi i później przyszedł na miejsce tej tragedii zakopywać tych rannych. Całe życie mojego ojca było doświadczone, było wywarło na nim piętno Powstania Warszawskiego i walki o niepodległość. Po wojnie ojciec chciał studiować medycynę, nie mógł jej studiować, bo był synem sanacyjnego oficera i tak zwanym zaplutym karłem reakcji wywodzącym się z nurtu niepodległościowego. Zachciał zacząć studiować historię na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy była pamiętna, jak już jesteśmy przy Stalinie, to taka mała dygresja. Kiedyś jeden ze studentów, a późniejszy minister spraw zagranicznych stanął w auli uniwersytetu i powiedział, moje życie straciło sens po śmierci Stalina, co mam zrobić? To powiedział Bronisław Gieremek i ojciec wtedy krzyknął z końca auli, powiesić się. No i ojciec został relegowany z uczelni z wpisem z czerwonym atramentem i skończył historię na kulu. Jeszcze pamiętał, opowiadał mi, jak przychodzili chłopcy w zabłoconych oficerkach. Można sobie domyślić, kto to byli ci chłopcy, którzy już później na ten uniwersytet nie przychodzili. Skończył historię i pracował jako dziennikarz, historyk. Z racji tego, kim był mój dziadek, kontakty liczne, rozległe od dowódców przeróżnych dywizji, kompanii, sztabu, poprzez przyjaźń z generałem Abrahamem, to ojciec zaczął docierać do tych ludzi i spisywać ich relacje. Ja się nie zawaham powiedzieć, że patrząc po tych setkach, tysiącach artykułów, które mam w domu, które dzisiaj są no, cennym źródłem historycznym, był prekursorem dziennikarstwa historycznego, bo wtedy, kiedy to było niewygodne i za słowo pisane można było iść do więzienia, to ojciec, no, ojciec szedł pod prąd. Nie, nigdy mój ojciec z prądem nie szedł. Całe życie. I pisał i utrwalał no choćby
słynne... I prostował
i za to był zwalniany z pracy i w stanie wojennym, ale poznał wielu wspaniałych ludzi i ojciec był niewygodny. No, tutaj Tadeusz Stański siedzi, który znał mojego ojca. Wielu wspaniałych ludzi, których znało i wie, że ojciec miał twarde pióro i niektórzy przychodzili już później do mojego ojca i się pytali: Panie Andrzeju, to pan się nie boi tak mówić? Szanowni Państwo, na mnie wywarło po pierwsze 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Byłem małym chłopcem, małym chłopakiem, 12 lat miałem, ale już gdzieś były pewne fajne sytuacje się pojawiały, no bo ojciec mnie prowadził na te wszystkie uroczystości. Ja tak nie bardzo jeszcze wiedziałem, o co chodzi. Dopiero później, jak znalazłem w biurku, mam taki dokument zalaminowany, oryginalny dokument potwierdzający, co mój ojciec robił w Powstaniu Warszawskim. I to, że właśnie tu jest napisane przez dowódcę byłego szefa oddziału 5 Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, pułkownika Plutę-Czachowskiego, pułkownika Kazimierza Plutę-Czachowskiego, Kuczabę, o roli mojego ojca jako małego, małoletniego w Powstaniu Warszawskim. I najbardziej mnie ruszyły te słowa, że znający go z Powstania Warszawskiego dowódca Armii Krajowej odznaczył go w gronie najmłodszych Krzyżem Walecznych. No to już coś znaczyło. Jeśli jest napisane, że dowódca, czyli Tadeusz Burko-Morowski, znał mojego ojca w tym gronie, no to nie była jakaś tam zwykła rola, tak? Zwłaszcza ten Krzyż Walecznych, o którym mój ojciec nigdy nie mówił, bo mój ojciec nauczył mnie jednej rzeczy. Jak się go spytam, dlaczego ty nigdy o tym nie mówiłeś, o tym dokumencie? Pamiętaj, nigdy nic dla blachy. Nigdy nic w życiu dla blachy. I mi się to bardzo wyryło w moim życiu. Nic dla blachy. Ojciec całe życie pracował i kiedy pisał, myślał o innych. Nigdy nie myślał o sobie, nigdy nie myślał, żeby iść do pałaców, brać odznaczenia, nigdy nie kłaniał
się... Do pałaców Stalina.
Nigdy się nie kłaniał komunie, nigdy nie podawał ręki komunistom. Całe życie miał twardą, sztywną postawę antykomunistyczną. I przychodzi 2010 rok, czyli to, co 13 lat temu jest największą powojenną katastrofą w historii Rzeczpospolitej, Smoleńsk. I myślę, że to też jest geneza, dlaczego dzisiaj też tu siedzimy. Bo myślę, żebyśmy tu dzisiaj nie siedzieli, bym wielu wspaniałych ludzi, tak jak Pawła, bym nie poznał. A z Pawłem się poznaliśmy właśnie, czy z Adamem, na kanwie katastrofy, tak, przy różnych działaniach. Tak jak tu muszę też wspomnieć wspaniałą Kingę Hałacińską, wnuczkę pułkownika Hałacińskiego zamordowanego w Katyniu, której dziadek napisał pierwsze strofy pierwszej brygady, tak? No to postać mało znana, Kinga jako działaczka NZS-u, byłego NZS-u, no nie dla wszystkich, ale bardzo się cieszę, Kinga, że jesteś. Bo Kinga organizuje marsz co roku od dwóch tablic, czyli od tablicy Grzegorza Przemyka do tablicy Emila Barchańskiego, upamiętniającą najmłodsze ofiary stanu wojennego. Więc tych działań jest bardzo dużo, które wywierają na mnie wpływ. Ale najbardziej wywiera na mnie 1 sierpnia. Ta data jest mi bardzo, jako, przepraszam, warszawiakowi wyryta w sercu ze względu na to, co zrobił mój ojciec. Ze względu na postawę mojego stryja, postawę siostry mojej babci, Urszulanki, która zginęła pierwszego dnia Powstania Warszawskiego. To są pierwsze krzyże walecznych, które w ogóle są rozkazem Armii Krajowej nadane. To są nadane właśnie duchownym. Ona zginęła niosąc posługę rannym. Niestety Niemcy, jak wiadomo, nie mieli żadnych konwencji, tak jak dzisiejsza barbarzyńska, sowiecka Rosja nie zna żadnych konwencji. Zginęła i została odznaczona. Później brat mojej babci, Remigiusz Ostoja Chodkowski, pseudonim Blondyn. I do dnia dzisiejszego to jest system, to paliwo, które mnie ładuje. Ktoś się pyta, jakie wartości chrześcijańskie i niepodległościowe. Jak Państwo dobrze wiecie, każdy dom ma fundament. Kiedy zaczniemy wyrywać jedną cegłę, dom się nam rozwali. Kiedy zaczniemy naruszać fundament. I proszę zwrócić uwagę, jak przez lata te fundamenty próbuje się naruszać. Wyciągać jedną albo drugą cegłę. Nie można tego robić.
Ale my się nie dajemy, drodzy Państwo. Przepraszam, że muszę tu interweniować, bo czas jest nieubłagany. Adam Stefan Lewandowski, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Rzecznika. No właśnie, panie Adamie, bo tutaj są i wśród nas, i na sali przedstawiciele różnych oddolnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Ja też reprezentuję Fundację Łączka, jak Państwo wiecie, i chciałem pana spytać właśnie o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ja sobie bardzo cenię jako właśnie Fundacja Łączka współpracę z IPN-em i bardzo dziękuję niniejszym. Chciałbym, żeby pan rozwinął ten temat, jak ważne są to struktury, te społeczne oddolne w działaniu państwowej, publicznej instytucji, jaką jest IPN.
To jeszcze raz, panie redaktorze, biuro prezesa, ale rzeczywiście wiele lat...
Biuro prezesa, nie nauczy się
wiele
tego.
Lat wokół tego, tej pozycji rzecznika prasowego pracowałem, czy właśnie w strukturach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, czy właśnie IPN-u. Także rzeczywiście trudno po tych wspaniałych wypowiedziach, tutaj wzruszających nierzadko, jako urzędnikowi cokolwiek dodać, więc może też na wstępie oczywiście parę słów, co tutaj już padło, między innymi z ust Marka Wernica, powiem oczywiście też o mojej motywacji może do pracy na rzecz historii. Też nie będę ukrywał i akurat tutaj nie będę oryginalny, że no mój tata rzeczywiście na mnie wpłynął przede wszystkim, też działacz opozycji antykomunistycznej w Bydgoszczy. Niedawno dostał ten status, więc jestem bardzo dumny. Więc rzeczywiście wychował mnie w kulcie przede wszystkim marszałka Piłsudskiego. Ci, co mnie znają, to też nie jest im to obce. I rzeczywiście ten marszałek Piłsudski na mnie miał bardzo duży, jego postać, bardzo duży wpływ w kształtowaniu tych imponderabili, o których tutaj teraz rozmawiamy, jak sam podkreślał, czyli tych najważniejszych wartości dla państwa i dla narodu polskiego. I rzeczywiście ojciec, marszałek Piłsudski, mój tata oczywiście, jak najbardziej to ten największy wpływ i oczywiście ta działalność solidarnościowa ojca. Natomiast też były dwa inne względy. Tutaj wspomniana już oczywiście katastrofa smoleńska, którą 13. rocznicę obchodziliśmy kilka dni temu, to rzeczywiście była dla mnie oczywiście wstrząs. Wtedy zdawałem maturę. I to był wstrząs dla mnie, dla wszystkich naturalnie, natomiast to był ten moment, kiedy powiedziałem sobie, okej, znowu Katyń, znowu strata elit państwowych i społecznych też, patriotów, więc no, trzeba działać, trzeba kontynuować tę tradycję, tę ideę niepodległościową. No i oczywiście no, poszedłem naturalnie na kierunek historyczny, na studia, a później zaangażowałem się też społecznie. Duży wpływ też początkowo wywarła na mnie organizacja Studenci dla Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj właśnie Pawła Kurtyki, ale ostatecznie zapisałem się do Niezależnego Rzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, i tam rzeczywiście też właśnie zacząłem tę działalność społeczną. Jeszcze w międzyczasie dowiedziałem się nieco więcej o moim pradziadku, który walczył też w Powstaniu Warszawskim. To też bardzo ciekawa. Pochodził z Bydgoszczy, z okolic Bydgoszczy, ale też podczas okupacji tutaj przyjechał do Warszawy i walczył w Chrobrym o niepodległość Polski podczas Powstania Warszawskiego. Także no, tych motywacji miałem rzeczywiście wiele, więc no, to tyle słowem wstępu, bo rzeczywiście mamy mało czasu, a chciałbym Państwu w końcu oddać głos, bo dlatego tutaj jesteśmy, żeby też Państwo, dziękuję Państwu, że jesteście tak w licznym tej gronie z nami, żebyśmy Państwu też oddali głos. Jeżeli tak, tak, pani pułkownik, najbardziej podsumowanie. Ja tylko jeszcze jako urzędnik państwowy, z czego jestem też dumny, bo to był mój cel, żeby właśnie zostać urzędnikiem państwowym i dla państwa polskiego pracować i się udało. Parę słów o ustawie oczywiście, w której to ustawie kilkakrotnie pada hasło współpracy z organizacjami społecznymi. Głównie artykuł 53 o tym mówi w różnych postaciach, przy poszukiwaniach ofiar reżimów totalitarnych, przy upamiętnianiach tych postaci, przy kwestiach edukacyjnych, przy kwestiach archiwalnych mamy też ważny projekt WPN, Archiwum Pełne Pamięci, gdzie też te organizacje społeczne nam przekazują różne materiały. Współpraca właśnie przy 1 marca i z Fundacją Łączka. Za to ja również dziękuję, panie redaktorze, za tę współpracę. Także współpracujemy rzeczywiście z wieloma organizacjami społecznymi. A prezes Karol Nawrocki oczywiście otwiera się jeszcze bardziej, czym przykładem oczywiście i dowodem jest ten Kongres Pamięci Narodowej, na którym to kongresie przygotowaliśmy aż 3 debaty poświęcone dla państwa, czyli dla właśnie dla was, czyli dla przedstawicieli organizacji społecznych. Także szczerze mówiąc to chyba tyle. Nie chciałbym już przedłużać, mamy mało czasu. Myślę, że pani pułkownik rzeczywiście chciała już tutaj podsumować może naszą część pierwszą debaty, panie redaktorze,
chyba, że inaczej byśmy oddali głos. Jeśli można, może pani pułkownik na koniec, tak, będzie zrobić taką puentę. Teraz, dobrze. Dobrze. Proszę.
Bo chodzi o sztafetę pokoleń. Zakończyłam o Szczecinie. Przyjeżdżamy do Szczecina. Jesteśmy przerażeni. NKWD zaczęła aresztować jakowców, którzy odsiedzieli 10 lat w łagrach sowieckich. Spotykamy się z jakowcami z całej Polski nad jeziorami. To jest 56, 7, 8 rok. Spotykamy się nad jeziorami, przypominamy nasze przeżycia w łagrach, śpiewamy wszystkie piosenki legionowe przy ogniskach. Syn, słysząc o tym, jeszcze trzeba powiedzieć, że ja uczyłam się z dziećmi legionistów. No więc teraz Solidarność. Oczywiście syn zaczyna działać w Solidarności. Jest założycielem wolnych związków zawodowych, bo słyszy w domu i o patriotyzmie naszym, i o naszych przeżyciach, i o walkach. No więc w encyklopedii jest Kociełowicz Tadeusz. Pracuje w liceum. Podchodzą do mnie i mówią: Wolna Europa podała wasz adres. Mazowiecka 17-6, przychodzą nawet paczki, dzwonią z Londynu, z całego świata do nas, informując, że są sprzymierzeńcami Solidarności. Przyjeżdżają już 80 rok, NKWD-ści przyjeżdża, UB przyjeżdża, robią rewizję, wywracają wszystko do góry nogami. Dostaję od ucznia, bo pracuję w liceum, książkę Sołżenicyna, zabierają syna, zabierają na 48 godzin, potem do więzienia w Goleniowie, w Wierzchowie, jeżdżę odwiedzać go. W 82 roku wypuszczają z Wierzchowa Solidarnościowców, więc mimo, że jestem w Armii Krajowej, to bez przerwy działam, mówię właśnie o tej sztafecie pokoleń. Więc syn dostaje się do więzienia w Wierzchowie, siedzi w Wierzchowie, ale przedtem drukują w nocy solidarnościową bibułę. Wozi do Warszawy, UB zabiera na pierwszej stacji w Dąbiu pod Szczecinem, zabiera potem te materiały. Jadę z wycieczką do Warszawy, dostaję taki olbrzymi wór tej bibuły solidarnościowej i wiozę jadę z wycieczką oczywiście szkolną, z uczniami z trzeciej klasy zostawiam, jadę do państwa Romaszewskich. Pani Romaszewska, pani Zofia otwiera drzwi. Ja tylko dzień dobry chyba powiedziałam i od razu Jezus Maria. W pokojach, na korytarzach siedzą na materacach ludzie, więc ja nie wiem, po dzień dobry powiedziałam Jezus Maria, cofnęłam się, wiedząc o tych rewizjach tych ugłowców i widząc tych ludzi. I pani Zosia mówi, to może herbatę, mówi, dziękuję. A gdzie ci ludzie, ci solidarnościowcy z całej Polski mogą się zatrzymać? więc muszę wszystkie pokoje przeznaczyć dla nich. Spotkałam się z panią Zosią, rozmawiałyśmy o tym, nawet list napisałam. Więc to jest ta sztafeta pokoleń. Do tej pory. Właśnie mówię o tym i nie spoczywamy na laurach. Ciągle walczymy o wolność, o niepodległość. Kochamy Polskę, a dziadka Piłsudskiego nazywaliśmy Wilni dziadkiem. Dziękuję.
Bardzo piękne. Dziękujemy za te słowa. Proszę Państwa, taka niewdzięczna rola koordynatora, moderatora naszej dyskusji, która też niestety sprowadza się do tego, że żeby czas zabierać, odbierać, dawać. Niestety bardzo mało tego czasu mamy, a wiem, że na pewno jedna osoba chciała zabrać głos i proszę Tadeusza Stańskiego i kolejne osoby o zwięzłe wypowiedzi. Chcesz, tak? Nie chcę. Tak, jeśli można, to bardzo prosimy, ale też w formie mocno skondensowanej, bo może jeszcze będą inne głosy. Poproszę, Tadeusz Stański.
Dzień dobry Państwu. Pytanie pierwsze może, jakie bym tutaj zadał. Ilu trzeba odważnych, żeby zacząć to, co myśmy zaczęli w 79 roku? A to, cośmy zaczęli, proszę Państwa, to zaczęliśmy definiować, kto jest naszym wrogiem, kto jest naszym przeciwnikiem, kto jest sojusznikiem i kto jest przyjacielem. Proszę Państwa, to, co najważniejsze było przy powołaniu KPN-u, to było zdefiniowanie wroga. Tym wrogiem nie byli polscy komuniści, to byli przeciwnicy. Tym wrogiem była Rosja. I zdefiniowanie, że Rosjanie są naszym wrogiem, spowodowało, że cały program został oparty na tej tezie, że Rosjanie to wrogowie, że oni zabrali nam niepodległość. I żeby odzyskać niepodległość, to musimy pokonać, zdefiniować, znaleźć takie metody, gdzie ci Rosjanie nie wkroczą do Polski z takiego czy innego powodu. I to, co proszę Państwa najważniejsze jest, za to trafiliśmy do więzienia. Ja przez całą Solidarność nie byłem w Solidarności. Spędziłem ten okres w więzieniu, podobnie jak moi dwaj przyjaciele. To już macie odpowiedź, ile trzeba było ludzi, żeby zacząć. Trzeba nas było trzech. Trzech ludzi, którzy ten żagiew niepodległości, czy jakkolwiek to powiemy, rozpoczęło. Skutecznie. Reprezentujemy tu w tym momencie jakby pokolenie, drugie pokolenie, które w ciągu 100 lat odzyskało niepodległość. Bez broni. My nie mieliśmy legionów. My mieliśmy to, co Andrzej nazwał drugim obiegiem. Mieliśmy słowo pisane, które spowodowało, że jako pokolenie podnieśliśmy głowę, podnieśliśmy się z kolan i uświadomienie, że zostajemy z głównym przeciwnikiem, nie wrogiem, bo wróg był poza nami. To była Rosja. Z polskich komunistów, proszę Państwa, było to przekonanie u nas, że my polskich komunistów wcześniej czy później załatwimy. I jak wybuchł stan wojenny, to proszę Państwa, ja się cieszyłem, bo to było potwierdzenie, że zostajemy, wiedząc, że Rosjanie nie wkroczą, bo nie mieli potencjału, że zostajemy sam na sam z polskimi komunistami, czyli zdrajcami. Nie bójmy się mówić tego określenia. W Konstytucji mamy zapis, że wspieramy walczących o niepodległość. A propagowanie lewactwa, lewicowości, komunizmu jest przestępstwem. Nie egzekwujemy Konstytucji, ale to już jest zupełnie inny w tym momencie temat. Chcę powiedzieć, że po obaleniu komuny szukaliśmy metody, co zrobić wobec tych ludzi, którzy poszli z nami i tą niepodległość wywalczyli. Zdefiniowaliśmy, że trzeba wspomóc ich, bo państwo polskie, niby niepodległe już wtedy, wcale tymi obywatelami, którzy wywalczyli niepodległość, nie zajmowało się. Byliśmy obywatelami drugiej kategorii. Do dzisiaj częściowo to jeszcze jakby funkcjonuje, gdzie my walczymy z drugim pokoleniem komuny. To nie ma co ukrywać. Ta walka toczy się. I żeby nie przedłużać i tatkowi ci nie narażać tutaj, bo lepiej nie, to chcę powiedzieć rzecz następującą. Ci z państwa, którzy widzą jakby i czują i uczestniczą, to my żeśmy przeszli, między innymi tu siedzącym Andrzejem, stworzyliśmy konwent świętej Katarzyny. I to jest najbardziej znienawidzona przez lewactwo organizacja. Mało kto wie dlaczego. Mało kto wie. Otóż konwent świętej Katarzyny, proszę państwa, to była ostatnia próba stworzenia partii chadeckiej w Polsce. A dlaczego ona była taka ważna? Dlatego, że co tydzień ksiądz proboszcz Maj, ksiądz prałat Maj, wsiadał w samolot, leciał do Rzymu poza kolejką. Był przyjmowany przez papieża i relacjonował mu wszystko to, co myśmy wymyślali. Dlatego ten konwent jest tak znienawidzony i tak często wymieniany przez lewactwo jako coś bardzo, bardzo niedobrego. I informacyjnie, w ostatnim roku, rok temu, proszę państwa, ku naszej satysfakcji, czyli formacji niepodległościowej, całe kierownictwo przez rok spotykało się, proszę państwa, w sali posiedzeń Biura Politycznego PZPR. Tak, taka satysfakcja nasza.
Czyli to jest wasze zwycięstwo, jedno z wielu.
Tak, ale my chcieliśmy, żeby zrobić, i to zrobimy, pochód od marszałka Piłsudskiego do KC. Na KC miały być powieszeni, mieli wisieć portrety, tak jak kiedyś Marksa, Engelsa i Lenina, naszych bohaterów. Nie udało się. Nie mamy tak łatwo wcale, proszę państwa, z naszymi władzami. Substytutem tego, i to jest propozycja kończąca jakby wystąpienie moje, jest próba i przygotowywanie obrazu naszych przywódców, jest ich 11, którzy doprowadzili do odzyskania niepodległości. Powiem tylko o takie osoby jak Janusz Leski, Jerzy Łojek, Brachmański, który został zamordowany, 11 księża trzech zamordowanych przez SB.
Wojciech Ziembiński zapewne.
Wojtek Ziembiński number one. Ale też muszę się pochwalić, proszę państwa, że o ile te postacie, nasi bohaterowie, i chcemy to doprowadzić, żeby to w całym kraju było, żeby w każdym województwie ci bohaterowie, którzy jako pokolenie odzyskali niepodległość, żeby oni byli uhonorowani.
Bardzo dziękuję Tadeuszowi Stęskiemu. Kończę. To jest piękny głos, ale czas się niestety nam kończy. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tylko króciutko, proszę, naprawdę, bo jest parę osób, które się zgłasza, nie zdążymy. Po tym panelu jest następny, o 11.30 musimy po prostu zwolnić salę.
Panie redaktorze, szanowne zgromadzenie, jako parlamentarzysta, poseł Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, chciałbym obu stronom podziękować za tą piękne świadectwo umiłowania naszej wspólnej ojczyzny. Ja odniosę się, panie Pawle, do tego, co ty powiedziałeś. Powiedziałeś o pewnej konieczności wolnościowego wyboru. Wyboru za Polską, za miłością naszej ojczyzny i służby dla niej. Dlatego też chciałbym zrobić pewną paralelę związaną z tym, co dzieje się tutaj przez 3 dni dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Kobierzec pamięci, kobierzec tożsamości, mnóstwo śladów, po których można stąpać. Ale każdy przybysz, który tutaj się znajduje, sam dokonuje wyboru, gdzie pójdzie, po co sięgnie jakie bogactwo ze sobą zabierze do plecaka swojej młodości, bo tej młodości tutaj też jest szalenie dużo. Wobec powyższego, jako socjolog, chciałbym wam powiedzieć, że to wszystko, co w stowarzyszeniach, organizacjach państwo robicie, jest niebywale ważne. Musimy rozsypać kobierzec śladów, po których pójdzie młode pokolenie, bo przeciwwagą jest humbug informacyjny tych złych przekazów, które do nich docierają. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze, kochani po Jacku, ośmielę się powiedzieć jedno zdanie. To będzie takie resume, to co Jacek powiedział, to właśnie rozsypanie tego. To my jesteśmy jako właśnie więźniowie polityczni tymi świadkami historii, którzy powinniśmy iść rzeczywiście i mieliśmy obiecane, prawda, przez rząd, że będziemy w szkołach wykładać. No jakieś badania psychologiczne nam chcą zrobić, czy chcieli, bo już teraz chyba zaniechane, ale myślę, że powinniśmy się wziąć jeszcze przed końcem roku, żebyśmy mogli w szkołach dawać to świadectwo, które powiedział Paweł, prawda, Jacek, Andrzej i no i my, ja jestem pokolenie wyżej, prawda, jesteście jak moje dzieci, prawda, także kocham was, ale też do młodzieży, kiedy mówimy, to widzę, no byłem niedawno w Krakowie u przyjaciół, jak oni pragną rozmawiać, po prostu młodzież się ciśnie, żeby mówić im te wiersze nasze więzienne, te piosenki, te wspomnienia, prawda, to ich buduje. Ta ciągłość historii została przerwana przez Platformę, teraz nie została podniesiona przez 8 lat, naprawdę czuję to, że miały te programy ruszyć, nie ruszyły, kochani, to jest wielki ból, jeśli nie naprawimy tego, przegramy pokolenia, no więcej nie mówię już, Tadek, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejnego pana. Spotkaliśmy się dzisiaj przed panelem. Nauczyciel, zapewne kilka słów, tylko tak zwięźle proszę.
Oczywiście.
Powie.
Mam 2 minuty, myślę, że więcej nie zajmę. Piotr Repuk, rocznik 57. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa z Gdańska. Jestem też opiekunem szkolnej grupy rekonstrukcji historycznej Czata. Mam program, który się nazywa Sztafeta Pokoleń, który otrzymałem od pani Marii Fildorf-Czarskiej. Razem z przyjacielem Ireneuszem Kaczmarkiem żeśmy przekazali włosy pani Marii po śmierci panu profesorowi Szwagrzykowi. Prowadzimy od 20 lat pracę z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej. Chciałbym się podzielić, przepraszam, za myśli nieuczesane, co wynika z tej pracy, którą żeśmy do tej chwili wykonali. Proszę Państwa, opiekowaliśmy się ostatnimi żołnierzami batalionu Czata 49 ze zgrupowania Radosław. Dbaliśmy oczywiście o groby, o tych, którzy żyli do ostatniego momentu generalnie i w wielu przypadkach były to relacje przyjacielskie. Proszę Państwa, założyłem izbę, w której przechowuję mundury polskie, powstańcze i przy każdej okazji uroczystości obstawiamy, mówiąc krótko, wręczając już akowców, którzy nie mogą ich dzierżyć ze względu na wiek, na wszystkich imprezach. Dzieci i młodzież, szczególnie z klas ósmych, jest szkolona przez Wojska Obrony Terytorialnej. Pełen szacunek. Mamy ścisły kontakt. Moi uczniowie są już pracownikami IPN-u, proszę Państwa, ale i też służą jako oficerowie w Wojsku Polskim, więc to ziarno, które żeśmy zasiali razem z małżonką, rośnie. Chcę powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach. Brakuje nam w szkołach nauczycieli historii, którzy by mieli bardzo zdecydowaną postawę wobec tych spraw, proszę Państwa. Dzieci i młodzież, i rodzice ich, i inni będą się wokół nich gromadzić. Oni mają być animatorami całego, powiedziałbym, działania. Przecież od wiosek zwykłych po miasto mamy tyle miejsc świętych dla nas, dla naszej po prostu pamięci. Nie trzeba niczego specjalnego wymyślać. Są na zasięg ręki. Wielu nauczycieli wstydzi się polskości. Dzisiaj wiem, co mówię. Potrzeba nam po prostu zdecydowanych działań bez obaw. Bez obaw. Zatem kończąc tylko całą sprawę, wiem, że jeśli są tylko ludzie, którzy zaczną działać, ludzie pójdą. Proszę Państwa, marzyłem o tym, żeby mieć 10 uczestników. Bywały roczniki, gdzie miałem 130. 120, 50, 60. Te prace wszystkie wykonane przez młodzież były certyfikowane dodatkowo punktami, proszę Państwa, za wykonaną pracę. Trzeba było wykonać tylko 90 godzin. Proszę mi uwierzyć, niektórzy z nich mieli po 500 godzin zrobionych. To już nie była kwestia tylko zdobycia 3 punktów, ale coś więcej. I oni idą, mają dobry początek zrobiony. Trzeba po prostu iść szeroką ławą. Sztafeta pokoleń to jest to, co pozwoli nam odpowiedzieć, co w sercu i w głowie mieli powstańcy warszawscy i żołnierze Armii Krajowej. Jak bardzo żeście po prostu kochali. Próbujemy was zrozumieć i próbujemy przekazać. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ja poproszę jeszcze jeden, góra dwa głosy. Jeden, góra dwa głosy, a potem się przeniesiemy do rozmów kuluarowych. Myślę, że wiele też będziemy mogli sobie powiedzieć. Dwa głosy wśród Państwa, a my za chwilkę.
Dziękuję bardzo. Ad vocem. Ja, Aleksandra Jankowska. Proszę Państwa, nie brakuje nauczycieli. Jestem nauczycielem z 38-letnim stażem. Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Mieszkam w małej miejscowości w Łasinie. To jest województwo kujawsko-pomorskie. Od wielu lat prowadzę klub historyczny imienia Armii Krajowej. Opiekujemy się weteranami. Opiekujemy się żyjącymi. Właśnie, wstała moja młodzież. Proszę Państwa, ja przyjechałam z nimi. To jest dzisiaj... Zobaczcie, to jest tylko część grupy, która przyjechała. To jest młodzież, która poświęca swój czas wolny. Jesteśmy w sobotę. My nie przyjechaliśmy, kiedy jest szkoła, żeby zwolniono nas ze szkoły. To jest młodzież, która chciała się z weteranami spotkać się, porozmawiać, przeżyć ten wspólny czas. Kochani, nie ma, nie brakuje. Co jeszcze? Przyjechali z nami rodzice, którzy przy każdych akcjach są. Więc nie jesteśmy sami, tylko powiem nieskromnie, trzeba być takim człowiekiem, który wokół potrafi, tak mi się chyba, Panie Boże, przy Twojej pomocy udaje, ściągnąć tych ludzi. A dlaczego? Dlatego jak Pani Pułkownik, dlatego jak Państwo prelegenci, mieliście cudownych rodziców, ktoś Wam dał ten przykład.
Nieprawda, nikt nie wyłączył.
Nie, chyba nie. To jest przypadek.
Ktoś dał przykład. Staram się pracować i uczyć tak, jak wierzę. Czyli tak, jak mi dało poprzednie pokolenie, gdzie Bóg, honor, ojczyzna to nie są zwykłe słowa ze sztandarów. To jest moje życie. Ja kiedyś kilkukrotnie robiono też ze mną wywiady w gazetach, szczególnie katolickich. Więc co mówię? Patriotyzm to nie hasła puste. To jest po prostu sposób życia. I jeżeli my, młodzi ludzie, przepraszam, staram się jeszcze być młoda, będziemy żyć w tym, co wierzymy, to kochani, będą młodzi. I ja jestem pewna, że ta gromada, która jest przy mnie, ja ich ciągnę, proszę mi uwierzyć, kochani weterani, naprawdę ja ich nie oszczędzam przy różnych rzeczach. Sobota, niedziela, święta nie ma. Odszukaliśmy legionistów, odszukaliśmy żołnierzy Armii Krajowej. Stąd z kongresu jedziemy na Powązki, bo mamy tam patrona pułkownika Dębskiego, który również zginął w katastrofie smoleńskiej. Przyjeżdżamy, opiekujemy się maczkowcami, wszystkimi innymi, którzy nam przekazują wiedzę. Więc nie brakuje nauczycieli, tylko dajcie nam pracować.
Szanowni Państwo, ja tylko też ogłoszenie takie krótkie. Po tym panelu jest kolejny panel społeczny, na którym będzie można również zadawać pytania, także możemy na następnym panelu dotyczącym organizacji społecznych poza granicami Polski również zadawać pytania. Także tak tylko, bo zaraz pan redaktor, musimy kończyć naprawdę za minutę. Ostatnie pytanie.
Pani i kończymy. Króciutko.
Ja mam pytanie śpiewanie. Ja bym bardzo chciała śpiewać razem z pułkownik Stanisława. Czy pani by mogła śpiewać jedną piosenkę ze mną? Dziś do ciebie przyjść nie mogę, tylko jeden wrotkiem. Nie, już robiliśmy próbę. Możesz dać jej, dziękuję, dziś do ciebie przyjść nie mogę. So, okay, let's just sing dziś do ciebie.
Dziewczyna, która urodziła się w Anglii i śpiewa polskie piosenki. Przyjechała i chce zaśpiewać polską piosenkę.
I robiliśmy próbę wczoraj.
No, proszę bardzo.
Right, okay. Razem?
Dobrze.
Okay. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżno zwrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszył ten za lasem, we wsi gdzieś czekają psy, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc.
Musiałam spytać, czym pani mówi śpiewać sceny.
Dziękujemy pod wrażeniem, dziękujemy.
Drodzy Państwo, no tym akcentem wzruszającym, niezwykłym będziemy kończyć. Co tu więcej powiedzieć? Dziękuję Państwu, dziękuję debatowiczom.
Tu o 12 będzie kolejna debata. Zapraszamy oczywiście Państwa do zostania tutaj na debacie o organizacjach społecznych. Można się wypowiadać dalej.